Adres Suraska 1? Tutaj biło serce miasta dziennikarskie, z całą pewnością.
Legenda o kontrastach. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Fenomen wydawniczy polega na tym, że to pismo było dostępne nie tylko w Miastoku, ale i w różnych miastach. Tu publikowała w zasadzie cała czołówka reportażowa Polski, drukowała w kontrastach. To oczywiście było do roku 1980. Natomiast w stanie wojennym to trzeba chyba podkreślić, że kontrasty zostały przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zamknięte, a wszyscy dziennikarze zostali zwolnieni z pracy, czyli kontrasty na pewno ówczesnej władzy uwierały.
Jakie ślady oprócz pamięci i starszych numerów gazety pozostały i gdzie należy ich szukać? W zasobach archiwalnych w Instytucie Pamięci Narodowej jest niewiele. Między innymi dwie teczki osobowe z dużą informacją o tym, jak przebiegała współpraca Sokrata Janowicza i Janusza Niczyporowicza. Niepozorna, prawie pusta jest teczka Dionizy Gosidorskiego. Śladów pozostałych brak. Tylko kilka osób chciało poszukać i w tych dokumentach informacji, co zachowało się z czasów 1965-1990. Brak tutaj też nazwisk historyków, którzy szukaliby odpowiedzi na pytanie, jak i o czym można było pisać w kontrastach.
Wydaje mi się, że interesuje. Jest to ciekawy temat. Może środowisko twórcze nie było w Białymstoku zbyt liczne i może dlatego jest trochę po macoszemu traktowane. Może brak takich wielkich nazwisk, które by się szerszym echem w całej Polsce odbijały. Chociaż mieliśmy uznanych twórców, chociażby Edwarda Rydlińskiego, Kazanecki też był znakomitym poetą.
Ja tego nie badałem. Są problemy dzisiaj, bo wiele dokumentów niestety nie zachowało się, więc będzie to trudny temat bardzo do zbadania, ale myślę, że może ktoś zachęcony fascynującym jednak pismem, może ktoś z uniwersytetu pokusi się, żeby też w całości zbadać, jak to wszystko wyglądało wtedy.
Stałam się właścicielką, kolekcja to może za dużo powiedziane, ale iluś tam roczników kontrastów w związku z przeprowadzkami naszych bibliotek. Pojawiła się w internecie taka lista czasopism na przykład, które można sobie za darmo wziąć, więc pojechaliśmy z mężem samochodem, zapakowaliśmy sobie pół bagażnika kontrastami i teraz one leżą u mnie w szafie. Mam takie poczucie, że to jest taki skarb zakopany, który leży i czeka, a no właśnie zbyt rzadko po niego sięgamy, bo to jest rzeczywiście znakomity dokument kształtowania się środowiska dziennikarskiego, literackiego, artystycznego w Białymstoku, jakiejś takiej samoświadomości elit tego miasta, tego jak one się właściwie tuż po wojnie kształtowały, bo przecież pierwsza jednodniówka to był 65 rok.
Jeszcze raz?
Tak. A.
Moja mama od 69 roku była sekretarzem redakcji Kontrastów aż do roku 74. Ta redakcja wtedy mieściła się przy ulicy Wesołowskiego ówczesnej, teraz Suraskiej, 1. Wchodziło się do budynku, który robił wrażenie. To był taki budynek jak z powieści stalinowskiej, dlatego że pachniało tam pastą do butów, poręcze były odpowiednio oczywiście wyrzeźbione. Przy wejściu był portier lekko po schodkach. Pierwsze drzwi na lewo to były kontrasty. Wtedy było to jedno tylko pomieszczenie w tym 69 roku. Natomiast szybko kontrasty dostały 4 pomieszczenia w tym samym korytarzu, ale na końcu. Wcześniej była redakcja naszej wsi. Po drugiej stronie była redakcja Niwy. Naprzeciwko, na prawo w tym korytarzu było telefoto, gdzie Roman Sieńko czasami wpuszczał mnie do ciemni, pokazywał, jak to wszystko się odbywa.
No właśnie, tutaj się kiedyś koncentrowało życie dziennikarskie Białegostoku. No i właściwie jak na ulicę Suraską się zachodziło, to zawsze była taka możliwość, że kogoś się spotkać. To Marka Kusibę, a to Tadeusza Gajla, a to Krystynę Młyńczyk-Marszałek, chociaż ja jej nie znałam osobiście.
Tak. Chodzimy zobaczyć, co tam się...
Chodzimy, tak, co teraz się dzieje.
Malinę i jabłek kilogram, to wszystko.
O nie, no, proszę popatrzeć. Aluminium, szkło. A, no mamy Solidarność na górze, więc jakiś aspekt życia publicznego został zachowany, ale reszta, no to co? To są kancelarie radców prawnych, archiwum regionów w podwórzu, no i różne małe przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia. No, zupełnie co innego.
Pójdziemy poszukać kontrastów?
Pójdziemy. Znało się też z widzenia różne osoby współpracujące. Ja zawsze byłam pełna też podziwu dla Łabanowskiej, która przecież właściwie można by powiedzieć, że jest kreatorką wizerunku kontrastów. I to była osoba szczególna, bo ona była malownicza po prostu. Ona się fajnie ubierała i było coś w niej takiego, że wiedziało się o tym, że to jest artystka. Ta strona, że tak powiem, ilustracyjna była zawsze niesłychanie ciekawa. Nawet bym powiedziała tak, że jak się ogląda z dzisiejszej perspektywy i patrzy się na kontrasty, to te kontrasty były niesłychanie wysmakowane pod względem estetycznym.
Tak jak patrzę sobie na życie literackie Białegostoku, to zawsze tak było. Musi być jakiś spiritus movens, musi być ktoś, kto będzie miał pomysł, kto będzie chciał się zaangażować, kto weźmie odpowiedzialność. Taką osobą na początku była Krystyna Marszałek Młyńczyk. Oczywiście wtedy to wszystko działo się w realiach centralnego planowania. Warszawa musiała wydać zgodę, niemniej jednak ktoś musiał o tę zgodę zacząć zabiegać. Więc potem drugą taką osobą, która właśnie zmieniła to pismo z pisma lokalnego, regionalnego na ogólnopolski miesięcznik reportażu był Klemens Krzyżagórski. Nawet kiedy rozmawiałam z twórcami kontrastów, którzy wspominali swoją pracę w redakcji, to zwykle pojawiały się te dwa nazwiska. No potem oczywiście była Kira Gałczyńska, Dionizy Sidorski, Zbigniew Bauer w tych latach 80. wczesnych, zanim pismo zostało zawieszone.
Materiały dotyczące naszego środowiska twórczego znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej, ponieważ środowiska twórcze nigdy nie były przez władze traktowane podmiotowo. Władze domagały się, żeby kreowały pozytywny wizerunek władzy i miały szeroką gamę środków w postaci systemu kar i nagród, żeby zachęcić twórców do właściwej postawy. I tutaj jakby Służba Bezpieczeństwa była ostatnim elementem nacisku, a nie pierwszym nieraz. Chociażby przyznawanie paszportów, możliwość druku. To jest ten moment, kiedy także próbowano przyjrzeć się, a co tutaj u nas? Jak się zachowują literaci? Rodząc się talent Edwarda Rylińskiego, zwrócił tyle uwagę, że w prywatnych rozmowach pozwolił sobie na krytykowanie władz. Tutaj także już się zainteresowała nim Służba Bezpieczeństwa. I to jest przykład osoby, na którą zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej dokumenty próbuje SB zachowały się niemalże w komplecie. Ilość, wachlarz metod, jakie zastosowała SB, to jest kompletny brak prywatności. Zakładano mu podsłuchy, próbowano go skłócić ze środowiskiem, kontrolowano to, co pisał, jakby można powiedzieć, SB była pierwszym czytelnikiem niektórych jego utworów. Już kiedy on na przykład jechał do Warszawy, wtedy przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu. Reliński był objęty tak dużą, tak intensywną inwigilacją, tylko dlatego, że napisał artykuł, który nie był pod dyktando władz napisany.
No tak, ale nie zapominajmy, że kontrasty nie wynikły z jakiejś kontestacji czy opozycji, bo Krystyna Marszałek Młyńczyk jednak była osobą związaną z ówczesną władzą, bo to, że swobodnie działała, to też współpracowała i na pewno była człowiekiem władzy. To ona spowodowała, że jednak z jednodniówki przekształciło się w kwartalnik, a później jak przyszedł już Klemens Krzyżagórski, przekształcono w miesięcznik. No wiadomo, Kira Gałczyńska, która przy współpracy z władzą zgodziła się na prośbę Stefana Zawodzińskiego, ówczesnego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wznowić kontrasty, to jednak była taką osobowością i taką osobą, która nie była dyspozycyjna w stosunku do pierwszego sekretarza. Ona miała swój autorytet, ona miała nazwisko, tak, ona miała osiągnięcia w Olsztynie chociażby, więc mogła sobie pozwolić, żeby jednak te kontrasty prowadzić według własnego zdania. Wydaje mi się, że kontrasty nie miały szczęścia w 90 roku, bo nie znalazła się firma, nie znalazł się sponsor. Może i czytelnicy trochę zawiedli, bo za mało je kupowali.
Wtedy czytelnicy, nie to co dzisiaj, byli szalenie wrażliwi, szalenie chłonni, czekali na każde słowo pisane, a poza tym bardzo byli wyczuleni na to, żeby czytać między wierszami, więc cenzura czasem nie mogła się do czegoś przyczepić, natomiast i cenzura rozumiała, i czytelnicy rozumieli, co autor chciał przekazać. Nie czuję się poszkodowany przez cenzurę, nie czuję się ofiarą cenzury. Przez 8 chyba lat byłem związany z tym miesięcznikiem. Zaczęło się to jeszcze pod kierunkiem Klemensa Krzyżagórskiego, który przyjechał tutaj z Wrocławia i zrobił nowy rodzaj pisma społeczno-kulturalnego. Po początkowym okresie, kiedy pani marszałek Młyńczyk robiła to tak jak w wielu innych województwach, Klemens zaproponował coś zupełnie innego, mianowicie sztandarowy miesięcznik literatury faktu. Udało mu się skupić najbardziej znanych wówczas reportażystów. Pomysł jego był taki, że zapraszał ich na nasze tereny i pisali reportaże. Również pozyskaniu tych reportaży służył doroczny konkurs, który nazywał się Turniej Reporterów i byłem jednym ze szczęśliwców, którym udało się zdobyć nagrodę w tym Turnieju Reporterów. Była to nagroda bardzo prestiżowa. Proszę sobie wyobrazić, że po tylu latach Edward Rydliński któregoś wieczoru mi przypomniał, bo on zasiadał w tym jury i wówczas bardziej go pamięta niż ja.
Sensacją, która nas jakoś tak do kontrastów też przyciągała, to były Niki Formy Rydlińskiego. To Rydliński, jak wiadomo, zaczynał tutaj jako dziennikarz. To jest bardzo też ciekawe, co on pisał na początku, bo to były takie teksty, które dzisiaj są trochę groteską, ale trochę też i pochwałą jakiejś takiej małej stabilizacji lat 60. Ale miał takie drapieżne pióro i myślę, że od samego początku wyróżnia go umiejętność obserwowania świata. Niki Formy to była taka sensacja w ogóle. Przecież my właściwie nie docenialiśmy nigdy czegoś takiego, co dzisiaj tak wysoko się ceni, czyli tego dokumentu osobistego. A on to odkrywa i on robi z tego jakiś osobny rodzaj literatury. Więc to było bardzo interesujące, chociaż oczywiście no, młodego człowieka interesuje przede wszystkim sensacja. No a potem reportaż oczywiście.
A widzieliście? Ja biegam!
Byłem dzieckiem niezwykle żywiołowym, biegałem po tych korytarzach, psułem wszystkie radia, które były tam w redakcji. Pamiętam Wiesława Kazaneckiego, to był wysoki mężczyzna, który czasami brał mnie na barana. To była wielka atrakcja, bo człowiek jechał jak windą pod sam sufit. Ale też jak ja się zabierałem za jakieś wydzwanianie po kolegach przez telefon, to on groził mi palcem, żebym tego nie robił. Oczywiście Wiesław Kazanecki to była postać, to wszystko były postacie indywidualności, elokwentni, wykształceni, oczytani i to wszystko ja chłonąłem. Oni siedzieli w pokoju razem z Wiesławem Dąbrowskim. Duży Wiesiek, jak mawiali o sobie i Mały Wiesiek, Wiesław Dąbrowski, szef Kurpiów Zielonych, ale też dziennikarz kontrastów, który zajmował się sprawami kulturalnymi, filharmonikami, muzykami, pisał o tym w kontrastach. Wiesław Kazanecki prowadził dział Postscriptum, gdzie przysyłali prace twórcze poeci amatorzy, on to wszystko recenzował. Był taki człowiek, Eugeniusz Hryniewicki, nazywany Kitusiem. To był dziennikarz, bardzo dobrze pisał. Kituś dla mnie pan Gienek okazywał mi wiele jakiegoś zainteresowania i uwagi.
Współpracowałem przez jakiś czas najpierw z Klemensem, potem z Dionizem Sidorskim, potem z Bauerem, a niewielkim stopniu. Poza tym to był krótki okres, który przypadł na rewolucję 80 i 81 roku. Potem kontrasty zostały zamknięte. Ostatni numer został skonfiskowany. Taki z okładką Tadeusza Gajla, gdzie pod choinką stoją buty wojskowe. Gajl miał jakiś przebłysk chyba tego, co się za chwilę stanie. Ten numer został skonfiskowany, natomiast koledzy z drukarni, z BZ-Grafu, z Solidarności nam jakoś ten numer dostarczyli gdzieś w różnych szpargalach, powinienem go mieć do dzisiaj. Środowisko dziennikarskie wówczas wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj, kiedy jest podzielone i zatomizowane. Myśmy wszyscy żyli, że tak powiem, razem i obok siebie. Mniej może nawet pisaliśmy, więcej żeśmy dyskutowali, spotykaliśmy się nieustannie. Wszyscy wszystkich znali, byliśmy takim jednym środowiskiem, oczywiście my młodzi wówczas dziennikarze w pewnej kontrze do poprzedniego pokolenia, których uważaliśmy za bardzo zachowawczych, czy wręcz za stalinowców. Przepraszam, że tak mocno określiłem, ale takie były nastroje wówczas. No i to doprowadziło do pamiętnego zebrania Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na początku września 80 roku, czyli tuż po podpisaniu porozumień gdańskich. I myśmy pierwsi sformułowali potrzebę nadzwyczajnego zjazdu SDP. W ogóle byliśmy bardzo wówczas rewolucyjni. To był taki zjazd, który zapoczątkował szalenie daleko idące zmiany w środowisku dziennikarskim, w sposobie patrzenia na obowiązki dziennikarza, w sposobie przedstawiania świata i tak dalej.
Odbijali się ci ludzie ze swoją aktywnością, wizjami od ściany tego centralistycznego myślenia warszawskiego, że ten Białystok to jest właśnie taka Polska B. Po co wam filharmonia? A po co wam uniwersytet? A po co wam czasopismo? Przecież to jest Białystok. Kiedy pytałam Wiesława Dąbrowskiego, który właśnie pracował w kontrastach z Krystyną Marszałek Młyńczyk, o to, jak myśli, dlaczego tak było już wtedy, prawda? Bo nam się wydaje, że teraz się borykamy z tym kompleksem prowincji. Centrum potrzebuje kogoś gorszego, żeby poczuć się lepiej. Że żeby była Polska A, to potrzebna jest jakaś Polska B, no i jakoś tak się stało, że padło na Białystok.
Myśmy się starali prowadzić taką pracę pozytywistyczną, na ile cenzura pozwalała. Pamiętam, że ja pisałem wtedy między innymi o potrzebie odbudowy czy renowacji kanału augustowskiego, który w tamtych latach był straszliwie zaniedbany. Pamiętam swoją wycieczkę po tym kanale, te rozpadające się śluzy. No i dojechaliśmy do granicy, a za granicą jeszcze był Związek Sowiecki, to w ogóle można tylko było smętnie popatrzeć na drugą stronę. Teraz po latach mam pewną satysfakcję, bo ten kanał został odbudowany, przejście graniczne zostało nawet otwarte z Białorusią, więc moje marzenie z owych lat nabrało realnych kształtów. Szkoła reportażu polegała też na tym, że władza pozwalała nieprawidłowości, skandale pokazywać w wymiarze jednostkowym. Wiele tekstów było zatrzymywanych przecież. Natomiast władzy zawsze było na rękę, że pokazać, no to jest jakiś odosobniony przykład, że tu coś tam, gdzieś tam, zwłaszcza gdzieś na dole, z dala od władzy centralnej, coś idzie nie tak, no i że to trzeba będzie poprawić, nie? Więc pole manewru dla reportażystów, żeby na jednostkowym przykładzie pokazać, jak funkcjonuje państwo.
Oczywiście kontrasty w tym pierwszym, ale i drugim rozdaniu po 74, czyli wtedy, kiedy tutaj przyszedł Klemens Krzyżagórski, miały dla tego regionu ogromne znaczenie. Kontrasty jakby powstawały tutaj od zera, dlatego że nie było pisma kulturalnego na tym terenie. Oczywiście pismo to miało swoje bolączki, dlatego że na przykład nie zajmowało się sprawami bolesnymi, czyli na przykład kwestiami żydowskimi. Natomiast Kraśko na przykład opisywał tam jakieś sprawy o Jaćwingę.
Ten tytuł przecież nie jest przypadkowy. Krystyna Marszałek Młyńczyk w takim wstępnym, odredakcyjnym tekście to tłumaczy. Właśnie miasto kontrastów, gdzie spotykają się przeszłość, teraźniejszość i wizja przyszłości. Miasto i wieś, gdzie spotykają się kultury, gdzie spotykają się religie. Wtedy jeszcze za dużo o tym nie mówiono, nie pisano, no ale to było. Kontrasty, które mogą być twórcze, ale mogą też oczywiście stanowić rodzaj trudności. Oczywiście kontrasty to nie tylko Białystok, tutaj otwieramy sobie i od razu widzimy Suwalszczyznę. Zajmowali się dokumentowaniem życia literackiego i artystycznego w trzech województw, bo to jeszcze było przed reformą administracyjną. Mamy znakomitą dokumentację ówczesnego życia teatralnego na przykład i teatru dramatycznego i teatru lalek tworzącego się właściwie dopiero wtedy. Mamy artykuły dotyczące historii naszego regionu. Oczywiście jest ten narzut polityczny. Mamy tutaj trochę takiej walki klas, tekstów o społecznym awansie.
To powiem, czego nie bano się. Nie bano też pisać o pewnych błędnych decyzjach podejmowanych przez władzę. Solidarności, o tym chociażby karnawale Solidarności. Na pewno w kontrastach mało też pisano o białych plamach, czyli najnowsza historia Polski, 17 września, czy Armia Krajowa, czy okupacja sowiecka. Stosunkowo najmniej informacji w kontrastach możemy znaleźć. Oczywiście to później pojawiło się, chociaż z drugiej strony, już koniec lat 80., to tam w zasadzie w kontrastach pojawia się tematyka Katynia, kłamstwa katyńskiego.
Pismo trzymało duży poziom i od strony warsztatowej, też znajomości środowiska. Ci redaktorzy naczelni, jak chociażby Krystyna Marszałek, znali się na tym rzemiośle. Niewątpliwie też ułatwiało sprawę ten bliższy więź z władzą, jak chociażby, nie wiem, członkostwo w Stronnictwie Demokratycznym, to też na pewno roztaczało pewien parasol ochronny nad tą redakcją. Twórcy o bardziej znanych nazwiskach mogli sobie pozwolić na więcej, a kontrasty cieszyły się dobrą opinią.
Były za każdym razem inne. Myślę, że były ciekawe zawsze. Być może kontrasty nie nadążały, być może tam nie było ludzi, którzy chcieli się tym zająć, być może. Poza tym to było pismo ambitne. To było pismo wymagające namysłu, wymagające pewnej uwagi, czasu. Myślę, że to jest znak czasów. Kontrasty odeszły w przeszłość.
To nie efemeryda właśnie, tylko takie trwałe, ewoluujące oczywiście przedsięwzięcie, ale właśnie w związku z tą ciągłością one są takim znakomitym dokumentem czasu, bo to nie jest właśnie 5 czy nawet 10 lat, tylko 25. To jest naprawdę kawał historii naszego miasta, który można z tych kontrastów wysupłać.
Ciekawe doświadczenie, to byli bardzo ciekawi ludzie, przetrwała jakaś legenda kontrastów. Im dłużej kontrastów nie ma, tym legenda jest chyba silniejsza, ale to tak zawsze bywa z legendami.
Rzetelna praca naukowa wymaga, żebyśmy to ocenili z kilku aspektów. Zresztą historycy zawsze dążą do tego, żeby to wypośrodkować, bo na pewno, nawet jeżeli zdarzały się, odkryjemy takie ślady cenzury czy ślady współpracy, to na pewno nie przekreśla to wielkiego dorobku kontrastów, tej myśli, tych informacji, które kontrasty wniosły i do nauki, ale i do informacji. Pokolenia też Polaków, Białostoczan, wychowały się też na kontrastach.
Wychodzimy stąd.
Teraz z takim pewnym żalem, ale może nie trzeba tego żałować. Może dzisiejszy świat jest lepszy i piękniejszy, ja tego jeszcze nie wiem. Na pewno jest bardziej obcy, no bo jednak no, jakaś część naszego życia odeszła w niepamięć.
Była to legenda o kontrastach.
Opowiadali Jolanta Sztachelska i Katarzyna Zawicka-Mierzyńska z Uniwersytetu w Białymstoku. Jan Kwasowski, dziennikarz. Janusz Wiertel, syn dziennikarki Ireny Wiertel. Marek Kietliński z Archiwum Państwowego oraz Jerzy Autuchiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej.
Reportaż przygotowała Dorota Sokołowska.